Będzie pewnie trudno mi dzielić się na nowym miejscu. Chciałbym takimi pewnymi myślami podzielić się dotyczącymi postaci Józefa, którą pewnie bardzo dobrze znamy. Józef, który był jednym z 12 braci. Pewnie znamy dobrze historię Józefa. Jeżeli byśmy chcieli ją osadzić w historii, to Józef przybył do Egiptu w czasie trwania 12 dynastii egipskiej. Tutaj mamy lata przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. I jest to ciekawa dynastia, która kończy pewien okres i czas w Egipcie. Dynastia, która jest nazwana dynastią smutnych króli. Dlatego, że wiele doświadczeń oni przechodzili i sam fakt tego, że faraon, który był za czasów Józefa, był przychylny jemu, też nam wiele mówi. Więc Józef jako niewolnik pojawia się w Egipcie mniej więcej około roku 1898 i jest za czasów panowania kilku władców. Za czasów panowania Senfereta zostaje wywyższony do godności, można powiedzieć, drugiej po faraonie. Zostaje mu nadane specjalne imię Cafna-Paneach, o czym możemy czytać w Biblii, w drugiej księdze mojżeszowej. I Józef żyje przez wiele lat w tym Egipcie. Józef miał 110 lat, kiedy zmarł. I Jakub pojawia się w Egipcie w czasie trwania pewnego głodu i wreszcie Józef umiera około roku 1805 przed narodzeniem Chrystusa. Czy to jest prawda, że Józef był w Egipcie, że żył w Egipcie? Czy to jest prawda, że panował tam głód? Czy to jest tylko napisane w Biblii? Więc kiedy byśmy poszukali w historii Egiptu, w tych takich, powiedzmy, bardziej naukowych książkach, to byśmy znaleźli, że taką informację, że w czasie panowania tych królów były poważne problemy z uprawą żywności wzdłuż Nilu. I nie wynikało to z powodu braku wody, ale wynikało to z powodu zbyt dużych wylewów wody. I woda tak długo stała w miejscach, gdzie było zasiewane zboże i inne produkty żywnościowe, że nie nadążano sadzić tychże właśnie produktów, żeby można było potem wyżywić cały lud. Więc nie było jedzenia w Egipcie. Zostały odkryte przez archeologów, żeby zniwelować, ponieważ to trwało przez wiele lat, wielkie prace melioracyjne, które zostały podjęte za czasów właśnie Senfereta II. I te prace melioracyjne miały na celu odprowadzić nadmiar tej wody, żeby zasilić ewentualnie nowe pola, żeby nowe pola stworzyć, żeby zasiać zboże i inne rośliny. I na cześć twórcy tychże pomysłu rozwiązania tego problemu, te w podaniach właśnie między innymi zachowanych z czasów jeszcze arabskich, czyli już wiele lat później, wykopano wielki taki zbiornik retencyjny i nazwano go Bach Yusuf, co oznacza zbiornik Józefa. Także to jest ciekawa rzecz, że i znajdujemy to w języku arabskim, tą nazwę. To jest też bardzo ciekawe. Także jesteśmy osadzeni mniej więcej w czasie. W tym czasie rozpoczyna się infiltracja, nie wiem, czy to nie jest za trudny wyraz, przenikanie, tak, przenikanie plemion koczowniczych Hyksosów, którzy potem na 200 lat zapanują właśnie w Egipcie i to są te czasy, kiedy Izraelowi w Egipcie było bardzo dobrze. I żebyśmy mieli pełny obraz, to kiedy Hyksosi, czyli dynastia tak zwanych, można powiedzieć, kananejskich królów, zostaje zniszczona, pokonana przez tebańską dynastię czarnych królów, którzy by, można powiedzieć, jakby z Etiopii i tam Wiktoria, jezioro, stamtąd przybyli, żeby odbić od tych obcych królów Egipt. Dzieje się to za czasów dynastii XVIII. Wtedy to pojawia się Mojżesz i w języku hebrajskim wiemy, że Mojżesz to jest wyciągnięty z wody. I żeby było ciekawie, to w języku egipskim Mo oznacza woda, a Eses oznacza wyratować. Ale też Mesu, jest to też taki zwyczaj, że dynastie nadawały imiona zgodne z imionami swoimi własnymi. Czyli mamy na przykład w tradycji hebrajskiej coś takiego, że jeżeli jest w domu Jakub, to synowi też najprawdopodobniej nada się imię Jakub. Albo jeżeli dziadek ma na imię Jakub, to pewnie wnuk będzie się nazywał Jakub. Także się powtarza. I ta sama sytuacja jest w krajach dawnego Egiptu, że dynastia panująca zawsze się dodawało jakiś element z imienia władcy panującego. Tym nowym królem, który nie znał już Józefa, to był właśnie Achmos. I to za tych czasów rodzi się właśnie Mojżesz, około roku 1526. I pojawia się taki pierwszy władca, który nazywa się Totmes I, Totmes II. W tym czasie Mojżesz ucieka z Egiptu. Coś kojarzy nam się Hatshepsut, tak? Kobieta, która została faraonem, która na początku wyglądała na pomnikach jak kobieta, a potem już sobie dorabiała brodę i już wyglądała jak mężczyzna. Była ona osobą, która nie chciała dopuścić Totmesa III do władzy i to jest ten właśnie król. Wszystko jakby wskazuje na to, że ten król jest królem wyjścia Izraela z Egiptu. Skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że gdybyśmy wzięli pewną datę, a pewną datą jest zburzenie Jerozolimy, to dojdziemy do daty bez problemu, kiedy świątynia została zbudowana przez Salomona. Jeżeli byśmy się zaczęli cofać do tyłu, to tak właśnie byśmy doszli do tej datacji. I najnowsze badania egiptologiczne, które były prowadzone w latach 2010-12, jeśli chodzi o królów i datacje, skorygowały pewne daty i to właśnie te panowanie tych królów wziąłem po tej korekcie i badaniach, które zostały przeprowadzone w tych latach. I co jest ciekawe, to pasuje. To pasuje. Tutaj mamy deltę Nilu i gdybyśmy się zastanawiali, dlaczego nie jest królem, czy tym faraonem wyjścia Ramzes, który jest najpopularniej wzięty pod uwagę, dlatego, że jest wzmianka mówiąca o tym, że Izraelici budowali spichlerze w Ramses i Pitom, to gdybyśmy otworzyli sobie w Biblii tenże fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, to jest czasy, gdzie Izrael osiedla się właśnie w Egipcie, to przeczytamy, że osiedlili się w miejscu, które nazywa się Ramzes. I to jest ciekawe. Więc tylko na tym opiera się te sformułowanie, że Ramzes II był tymże królem. Mamy wprowadzenie historyczne, to przejdźmy do Józefa. Znamy historię Józefa? Tak? Czyim synem był Józef? Jakuba, super. Który z kolei z rzędu był to syn? 11, super. A z kogo się narodził? Racheli, ukochanej żony Jakuba, tak? Czy duża różnica była pomiędzy Józefem a Rubenem? Pierwszym synem, który narodził się z Lei? No, może być koło 20 lat nawet, dokładnie. No, sporo. Ja mam na przykład dwóch braci, jestem środkowy. To najstarszy brat, a najmłodszy brat to jest różnica 19,5 roku. Także to jest ciekawe, prawie 20 lat. Czyli mamy najpierw jakby historię, że Józef jest w domu ojca, potem pojawia się temat, że spisek braci, kiedy Józef przychodzi do nich, do takiego miejsca, które nazywa się Dotan, no bo Józef wcale nie był też taki człowiekiem, który był idealny, jest napisane, że on przecież donosił swojemu ojcu, co robili jego bracia. A w międzyczasie miał jeszcze dwa sny i w tych snach najpierw widzi, jak 11 snopków mu się kłania, a w kolejnym śnie widzi, że nie tylko 11 snopków, ale też również i kto? Słońce i księżyc, tak? Aż się Jakub wkurzył, nie? Zdenerwował, że no chyba synu tutaj przesadziłeś. Potem nie zabijają Józefa, sprzedają do niewoli, do Egiptu. Ojca okłamują, że Józef zginął. No i wieść o Józefie zaginęła. Jakub przyzwyczaił się do tego, że syna nie ma, dalej za nim rozpacza, a bracia żyją w poczuciu winy. Tam, kiedy jest u Potyfara, pojawia się pewna piękna kobieta, żona tegoż urzędnika państwowego, która zaczyna uwodzić Józefa, a Józef się nie daje. I w sytuacji, kiedy wręcz napada na niego ta żona, on ucieka, po czym ona wydaje takie oskarżenie fałszywe, z powodu którego Józef ląduje w więzieniu na ile lat? No, 8 lat. Ile lat miał Józef, kiedy przybył? Ile mógł pracować w domu Potyfara? Tego nie wiemy. Może rok, może dwa, może trzy. Ale może być taka sytuacja, że 12 lat był właśnie w więzieniu. I potem trafia do więzienia dwóch ludzi. I ci ludzie mają sny. Jeden jest podczaszy, który zajmuje się winem, a drugi jest piekarzem, który zajmuje się chlebem. I wyjaśnia sny tymże dwóm ludziom i oczywiście ten podczaszy, który ocalone ma życie, Józef go prosi, słuchaj, no to weź tam powiedz faraonowi, że ja tu niewinnie spędzam czas, ale podczaszy akurat zapomina o tym. No i jest sytuacja taka, że znowu jest w tym więzieniu i dalej tam żyje i funkcjonuje, ale w międzyczasie Bóg zesłał sen na faraona. I ten sen mówi o tym, co się ma wydarzyć, ale faraon jest niespokojny i wtedy podczaszemu przypomina się ten cała sytuacja. Przychodzi Józef, wyjaśnia ten sen dzięki Bożej mądrości, mówi, co należy zrobić i w tym sposobem Faraon mówi, no to nie ma innego męża, który byłby właściwy na właściwym miejscu, więc ty zostań tym, który będzie tym wszystkim zarządzał. I tak wywyższony przez Faraona staje się władcą Egiptu. Tylko Faraon jest tylko imieniem, jak jest napisane w Biblii, wyższy od niego. Ale przychodzą lata głodu i pojawiają się bracia. No i Józef, przebywając w Egipcie, poślubia kobietę, mają z nią dwójkę dzieci. No i on już nie wygląda jak ten Hebrajczyk, który przyszedł do Egiptu, on wygląda bardziej jak Egipcjanin. Jak patrząc na niego, na pewno gdybyśmy umieli rozpoznać, które z obrazów przedstawiają tegoż człowieka w historii egipskiej, to pewnie byśmy musieli patrzeć na kogoś, kto wygląda jak Egipcjanin. Więc kiedy bracia przychodzą, nie poznają go, ale on ich poznał. Pierwsze spotkanie z braćmi, potem następuje drugie spotkanie z braćmi. W międzyczasie jest pewien taki intryga, którą tka Józef tam o tych pieniądzach zwróconych zbożu. Potem każe powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie, to żeby przyprowadzili swojego brata. W międzyczasie daje mu kubek swój taki osobisty do zboża, który wiezie Beniamin, jego brat rodzony z Racheli. I tym sposobem kończy się to w końcu pojednaniem braci i przybyciem Jakuba do Egiptu. I rozpoczynają wszyscy nowe życie. I chciałbym, żebyśmy spróbowali teraz przypatrzeć się tej historii tak trochę inaczej. W domu ojca. Józef w domu ojca. Józef znaczy, niech on dodaje więcej, albo on dodaje więcej, ponad to wszystko, czego się spodziewamy. On to jest, można powiedzieć, Józef oznacza ten, kto przyłącza i dodaje, i dodaje, i dodaje, tak bez miary, tak mnóstwo. I kiedy ukochany syn ojca przebywa w domu ojca, jest uhonorowany niezwykłą szatą. Szatą, która na owe czasy była czymś niesamowicie bardzo drogim. Był to płaszcz, który przypominał płaszcz kapłanów. Był przetykany niciami złotymi. Jeżeli byśmy sięgnęli do języka hebrajskiego, to tą rzecz, która jest przetłumaczona w języku polskim jako wzorzysty płaszcz, to byśmy zobaczyli, że chodzi o biały płaszcz, który jest przetykany na swoich krawędziach złotymi nićmi. Czysty, biały płaszcz. I bracia zazdrościli tego wywyższenia, którego doznał w domu ojca. I Józef, kiedy był w domu ojca, był wielce błogosławiony przez swojego ojca, chociaż był przecież 11. synem. Nie był pierworodnym, nie był pierworodnym. I spójrzmy na to inaczej. Jezus, kiedy przebywa w domu swojego ojca, widzimy go czasem w tych objawieniach, które pojawiają się i w Torze, i w prorokach, jako kogoś, kto jest przyodziany w biały płaszcz, białą ubiór. Widzimy go jako tego, który świeci jak słońce. Jezus, kiedy przebywał w domu swojego ojca, zanim się narodził jako Jeszua, Mesjasz, to on cieszył się wszelkim dobrodziejstwem w domu ojca. On potem zrezygnował z całej tej chwały, którą od ojca otrzymał. Ale do tego dojdziemy dalej. Józef, no, był takim, można powiedzieć, donosicielem na swój sposób. i jego charakter też musiał zostać przemieniony. Musiał zostać wypróbowany. I pamiętamy te dwa sny o snopach zboża. Bracia się bardzo zdenerwowali i byli od tego czasu nastawieni przeciwko niemu. Czasem jest tak, że Pan Bóg coś mówi do nas i mówi do nas czasem coś, żebyśmy zachowali to dla siebie. Albo zachowali to na czas, w którym należy to wypowiedzieć. Czy to był czas, żeby Józef wypowiadał się o tych snach? Pan Bóg to potem wykorzystał na swoją chwałę. Spójrzmy dalej. W pewnym momencie wysyła Jakub swoich synów, aby pasali owce, bydło, aby pasali w konkretnym miejscu. Ale oni idą z tego miejsca, usuwają się z tego miejsca i idą do Dotan. Dotan w języku hebrajskim oznacza oszukiwać prawo, oszukiwać polecenia. I gdybyśmy spojrzeli na Izrael, tych 10 braci, oni odeszli. Odeszli, mieli pasać, ale odeszli. Jest napisane, że czasem zdarzało się, że te bydło, które mieli strzec, sami zabijali je i zjadali, nie mówiąc nic ojcu. Oszukiwali. Więc Izrael zboczył gdzieś na złą drogę. I zamiast pasać te bydło, to czasem było tak, że się nim karmił. I Józef został wysłany do swoich braci. Taki ciekawy obraz. Ojciec posyła Jezusa, Mesjasza, do swojego ludu izraelskiego, aby oznajmić im, że oto jest zbawienie, oto jest ratunek. Ja będę robił takie uskoki, takie porównania. Jeżeli by coś było trudnego, to proszę wskazanie, dobrze? Czyli Józef poszedł do braci i tam nie zastał ich w tym miejscu, w którym powinni być. I został pokierowany przez posłańca we właściwe miejsce, aby pójść do tych swoich braci i dowiedzieć się, co tam się dzieje. Ale w międzyczasie został zawiązany, kiedy zobaczyli go z daleka, rozpoznali go. Został zawiązany spisek przeciwko Józefowi. Tak samo ci, którzy rządzili Izraelem w czasach Jezusa, rozpoznali, że jest to Mesjasz. Niektórzy faryzeusze rozpoznali, że jest to Mesjasz, ale oni nie chcieli takiego Mesjasza. Oni chcieli Mesjasza, który przyjdzie i uwolni ich od ciemiężyciela, jakim w tym czasie był Rzym. Dlatego część z tej starszyzny, widząc, co się dzieje, widząc, że stracą władzę i nie będą się mogli karmić tymże ludem Izraela, postanowili zabić Jezusa i usunąć go. I tak też bracia, kiedy zobaczyli z daleka Józefa, mówią, oto mamy okazję. Nikt nas nie widzi. Usuńmy go, zabijmy go. Ale Ruben miał bojaźń. Ruben miał bojaźń przed Bogiem i nie chciał się zgodzić. Ale kiedy widział, że Symeon nie reaguje na to, bo Symeon był prowodyrem, to przygotował pewien plan, ponieważ oni wrzucili go gdzie? Do studni. A czym jest studnia? Dziurą w ziemi. Proste. Dziurą w ziemi. Czy ona była pełna? Pusta była, tak? Nie było w niej wody. Ciekawe. Nie było wody. Nie było wody w studni. Izrael w tym czasie, kiedy przyszedł Mesjasz, był jak taka pusta studnia. Nie było w niej wody. Jan Zanurzyciel, czy też Chrzciciel, był tym, który wzywał Izraela do nawrócenia się do Boga. I chciał przygotować, bo taką misję otrzymał od Boga, serca ludu izraelskiego na przyjście Mesjasza. I widział, że studnia jest pusta, woda, brak życia. Ruben, syn pierworodny, miał pomysł. I ciekawe, że głównym prowodyrem do całego zamieszania był właśnie Symeon. Symeon to jest imię hebrajskie, które oznacza ten, kto słyszy Boga, ten, kto słucha Boga. I to jest taki paradoks, że on właśnie nie chciał słuchać. I on pociągnął za sobą 8 braci. 2 się nie dało pociągnąć. Był nim Ruben i był nim Juda. I ciekawe jest to, że właśnie tym głównym, kto chciał zabić, zamordować, był Symeon. Ten, który miał słyszeć, nie słychał. Ten, który miał odbierać, nie odbierał. Ruben poszedł pasać owce, nie wiedział, co się dzieje. W międzyczasie, kiedy Ruben odszedł, to Symeon jako drugi, najstarszy, ciągnął w stronę, żeby właśnie zabić Józefa. Ale Juda przekonał swoich braci, że oto idą kupcy, sprzedajmy go i zaróbmy pieniądze. A ojcu powiemy, że zginął. I tak stało się też, jakby można powiedzieć, z wiarą w Jezusa Chrystusa. Że Bóg, jak mówi w liście do Rzymian Paweł, zaślepił oczy Żydów, zaślepił ich w ogóle uszy, tak żeby nie słyszeli. I to spowodowało, że oni nie przyjęli Mesjasza. I ten Mesjasz przesunął się. Przesunął się jakby od Żydów w stronę pogan. I zaczął wyglądać jak właśnie ten egipski Józef. Niczym nie przypominał tego Hebrajczyka, który był na samym początku. I teraz mamy bardzo podobny obraz. Żydzi, patrząc na Jezusa, nie widzą Żyda, ale widzą kogoś, w imię którego byli mordowani przez lata. I pójdźmy dalej. Kiedy Ruben przyszedł w nocy, żeby wykraść Józefa, rozdarł szaty swoje, gdzie jest Józef. I okłamali bracia Rubena, okłamali Jakuba. Jak Rubenowi powiedzieli, że porwał go zwierz, i Jakubowi powiedzieli, że przynieśli szatę, bo zdarli z niego tą szatę. Ciekawe, nie? Że z Jezusa też zdarli szatę, kiedy go na krzyż. Umoczali szatę tą we krwi. Ciekawe porównanie. Niewolnik. Był w domu dowódcy. Zarządzał domem Potyfara i mamy tam sytuację, gdzie żona była za bardzo do przodu względem Józefa, a on cały czas unikał tego. Fałszywe oskarżenie, z powodu którego Józef ląduje w więzieniu. I Józef nie zachwiał się w swojej postawie. Jak mówi słowo w tym miejscu, nie zgrzeszył. Będąc w więzieniu, dowódca więzienia bardzo szybko powierza Józefowi sprawowanie opieki nad całym więzieniem, bo widział, że Bóg błogosławi mu. I w międzyczasie pojawia się podczaszy i piekarz. Mają oni sny. Pamiętamy sny? jaki był sen? A pamiętamy o tych snach? Co były opisane? Tak? I co widział? Że wyrosły, tak? Grona, ile ich było? Trzy, ja. A piekarz, ile miał koszów z chlebem? Trzy, tak? I tam wyciskał do kielicha faraona, tak? A co spożywamy w czasie Wieczerzy Pańskiej? Chleb i wino, tak? Ile Jezus był dni w grobie? Co to znaczy wyciśnięcie tych winogron do kielicha? Po hebrajsku taka jest ładna nazwa wina, to się nazywa krew winogron. W księdze Izajasza czytamy o tłoczni Bożego gniewu, że będzie wyciskał, tak, ludy, które przyjdą zgromadzić się przeciwko Izraelowi. A co mówi Jezus, kiedy jest w ogrodzie? Że mówi coś o jakimś kielichu? Jeśli tak, jest tak. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego tłumaczenia, że jeśli to możliwe, tak, to oddal ode mnie, tak, ten kielich. Do tego kielicha zostało coś wyciśnięte. Jezus jakby został wyciśnięty, jego krew polała się. Jego ciało zostało złamane. Te ptaki niebios, co wydziobywały, to ptaki niebios w języku hebrajskim jest to idiom oznaczający diabła, szatana i wysłanników diabła. Także to jest ciekawe. Czyli mamy jakby w tych dwóch snach. I dlaczego dwa sny? Bo Jezus przyszedł za pierwszym razem jako ten, który miał zginąć i ma przyjść drugi raz jako ten, który ma objąć władzę. Za pierwszym razem przyszedł po to, aby ponieść śmierć za grzechy, a za drugim razem przyjdzie, aby być na królewskim tronie. Pod czaszy zginął, został zawieszony na drzewie. Piekarz zginął, został zawieszony na drzewie, a pod czaszy poszedł do króla. Ciekawa symbolika. Snów w historii Józefa jest bardzo dużo. Potem sen ma faraon. Pamiętamy sen faraona? To był w zasadzie taki podwójny sen, tak? Krowy tłuste, które wyszły z Nilu, a potem wyszły z Nilu chude i zjadły te tłuste i były jeszcze bardziej chude. I potem były kłosy i o wietrze wschodnim, który je wysuszył. Najpierw były obfite, a potem były te, które w nic w nich nie było. I wtedy pod czaszy przypomina sobie o Józefie i po 12 latach niewoli staje on przed faraonem. Faraonem, który go wywyższa. Myślę, że nie będziemy się teraz już tak szczegółowo o tych dwóch snach skupiać. Józef mówi faraonowi, że to Bóg jest tym, który wyjaśnia sny. I Józef już będąc tyle lat w więzieniu, on nawet nie myśli o sobie jako o człowieku, który mógłby piastować jakieś stanowisko, ale mówi do króla, proszę wybierz kogoś, kto by zrobił to i on prawdopodobnie by pewnie wrócił do tego więzienia. Taka była jego postawa. Ale w ten czas faraon go wywyższa, otrzymuje wolność. I tutaj spójrzmy na Józefa w tym momencie jako na przedstawiciela ludu izraelskiego, jako na Żyda. Żydzi już tak się przyzwyczaili do tego, że są w pewnego rodzaju niewoli, że nie myślą o tym, że może być inne życie niż takie, żeby ukrywać na przykład swoją tożsamość, albo żyć w tym ciągłym jakimś strachu, czy też mieć lęk o swoją przyszłość. Żydom w tej chwili, przynajmniej tych, których ja znam w Polsce, to są ludzie, którzy żyją w lęku. I dla nich to jest zupełnie normalne życie. Bo tak ojcowie, bo tak dziadkowie, bo tak przodkowie. I kiedyś przyjdzie ten czas, gdzie to sam Pan Bóg zmieni oblicze swojego ludu izraelskiego, że uwolni go do pełnego życia, a stanie się to za sprawą, że poznają się oni ze swoim Mesjaszem i ten Mesjasz przemieni ich. Więc spójrzmy dalej. Relacja między Faraonem a Józefem. Jeżeli byśmy spojrzeli na tą relację, to nie patrzmy przez chwilę, że to jest Egipt, ale spójrzmy na to, jakie miał podejście. Jakie miał podejście Faraon, że powiedział do Józefa, będziesz tylko imieniem, ja będę tylko imieniem wyższy od ciebie, a faktyczną władzę ty będziesz sprawował. I bardzo podobnie powiedział ojciec do Jezusa, że wszelką władzę powierzył Jezusowi. On będzie tym, który będzie sądził, on będzie tym, który będzie zasiadał na tronie Ojca. Bardzo ciekawe. Liczba 12. Liczba 12 jest specyficzną liczbą. Jest to liczba, która mówi o ludzie Izraela. Jest to pełnia Izraela. Dlatego, kiedy czytamy Księgę Objawienia i czytamy o 144 tysiącach, o 12 tysięcy z plemion i tak dalej, to widzimy pełnię Izraela, który zostanie kiedyś odkupiony. I Paweł też to potwierdza w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Mówi, że kiedyś przyjdzie taki czas, że Izrael nawróci się jako cały naród. Godność. Zwróćmy uwagę, że kiedy Józef był w domu swojego ojca, otrzymał białą szatę i otrzymał tą szatę zdobioną, ona była takie, miała piękne wzory złote, tak napisane jest. I jaką szatę dostaje od Faraona? Też białą, lnianą, dostaje pierścień i dostaje złoty łańcuch na szyję. Jakże podobny obraz do objawienia Jezusa Chrystusa w Księdze Apokalipsy albo w innych miejscach u proroków. Bardzo podobny obraz. Nowe imię Józefa. Nowe imię. Imię ma znaczenie. Zostaje nadane mu imię Cafnat Paneach, Zbawca świata, dawca życia. Ten, który zachował czy uratował nasze życie. Jakie piękne imię nadał tenże faraon Józefowi. A jednocześnie jakże prorocze. Jeszua po hebrajsku. Jeszua, czyli Jahwe, jest zbawieniem. Piękne. I wreszcie samo miejsce, Egipt. Egipt po hebrajsku znaczy Mitzraim. Mitzraim znaczy dokładnie dwa królestwa. I teraz jeszcze są te dwa królestwa, ale kiedyś będzie tylko jedno królestwo. I Egipt składał się z dwóch części, gdzie był górny i dolny Egipt. Jakże to podobne jest. Górne niebiosa i dolna ziemia. Mar. Jest tam słowo Mitzraim, cierpienie. Tu na ziemi doznajemy na krótki czas cierpienie i doświadczeń, aby się pojednać z Bogiem. I kończąc, chciałbym zwrócić uwagę nam, że kiedy czytamy Biblię, to w Biblii w każdym miejscu, jakie byśmy nie otworzyli, każda księga, którą byśmy nie czytali, zawsze będzie mówić o Jezusie. Będzie zawsze możliwość znalezienia tam obrazu tego, kim jest Jezus, jakie są Jego dzieła. Kiedy będziemy czytać w domu Biblię, spróbujmy pod tym kątem czytać księgi, Tory, proroków, pisma, psalmy, Ewangelie, to wiadomo. Ale właśnie te, które są czasem pomijane, żebyśmy umieli znaleźć Pana Jezusa w tych księgach, które czasem wydają nam się takie dalekie od Niego. Więc zachęcam do tego, abyśmy, będąc w domu, modlili się o to, aby lud Izraela, kiedy czyta Słowo Boże, żeby zaczął otwierać swoje oczy na to, co powiedział do Natanaela jeden z apostołów. Chodź, spotkaliśmy tego, o którym pisał Mojżesz, Mesjasza. Czy potrafimy w księgach mojżeszowych odnaleźć Mesjasza? Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz zrozumienie swojego słowa. Tak Tobie się, Panie Jezu, powierzamy, abyśmy, kiedy czytamy Twoje słowo, żebyś udzielił nam mądrości przez swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie w Piśmie, abyśmy mogli zobaczyć, co Ty pragniesz przekazać nam w swoim słowie i jak to zastosować do naszego życia. Co to znaczy, żeby być uniżonym? Co to znaczy, że Ty, kiedy przemawiasz, to mówisz jasno? Co to znaczy, że Twój lud Izraela na razie jest oddalony, ale kiedyś powróci? Tak, Panie, pragniemy zginać swoje kolana przed Tobą, aby poznać Ciebie takim, jakim jesteś. I tak błogosławimy ten czas, który jest przed nami i Tobie się, Panie Jezu, powierzamy. Amen.